Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka This is Body Grief autorstwa Jane Mattingly to poradnik z pogranicza refleksji o zdrowiu, niepełnosprawności, obrazie ciała i procesie żałoby. Autorka, działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami i specjalistka wspierająca wychodzenie z zaburzeń odżywiania, nadaje nazwę doświadczeniu często pozostającemu bez języka. Body grief, czyli żałoba związana z ciałem, oznacza stratę odczuwaną wtedy, gdy ciało zmienia możliwości, wygląd, potrzeby lub społeczne znaczenie. Mattingly pisze zarówno z własnej perspektywy osoby żyjącej z przewlekłą chorobą i niepełnosprawnością, jak i poprzez historię innych ludzi. Celem książki nie jest obietnica naprawy ciała ani szybkie osiągnięcie akceptacji. Jest nim raczej rozpoznanie straty, zmniejszenie wstydu oraz budowanie bardziej współpracującej relacji z własną cielesnością. Centralną część stanowi siedmioetapowy model, który pomaga opisać emocjonalne reakcje na zmianę, bez przedstawiania ich jako prostego, jednorazowego procesu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, żałoba ciała jako uniwersalne doświadczenie zmiany i utraty. Najważniejszym wkładem Mattingly jest potraktowanie żałoby ciała jako realnego doświadczenia emocjonalnego, a nie jako przesady, słabości czy wyłącznie problemu z samooceną. Autorka odnosi ten termin do utraty sprawności, zdrowia, przewidywalności, autonomii, dawnego wyglądu albo wyobrażonej przyszłości. Taka perspektywa obejmuje przewlekłą chorobę. Uraz, niepełnosprawność, starzenie się, dojrzewanie, menopauzę, trudności związane z jedzeniem oraz dyskomfort wobec własnego wizerunku. Nie oznacza to, że wszystkie te sytuacje są tożsame. Ich ciężar, konsekwencje materialne i społeczne mogą być zasadniczo różne. Wspólny jest jednak mechanizm utraty czegoś, co wydawało się dostępne, trwałe lub należne. To ujęcie zmienia pytanie stawiane osobie cierpiącej. Zamiast pytać, dlaczego nie potrafi po prostu zaakceptować swojego ciała, książka pyta, czego konkretnie ta osoba doświadcza jako straty. Dzięki temu złość, smutek, zazdrość, lęk i ambiwalencja przestają być dowodem niewdzięczności wobec życia. Stają się informacją o naruszonej relacji z ciałem i światem. Mattingly podkreśla także, że język żałoby nie wymaga uznania ciała za wroga. Pozwala jednocześnie opłakiwać ograniczenia i uznać, że ciało nadal wykonuje pracę potrzebną do przetrwania. To rozróżnienie stanowi podstawę całej książki. Po drugie, Siedemfas nie opisuje prostej drogi od kryzysu do akceptacji. Mattingly porządkuje doświadczenie żałoby ciała poprzez siedem faz pomijanie lub lekceważenie zmian, szok, przepraszanie za potrzeby ciała, poszukiwanie winy, walkę, beznadzieję połączoną z nadzieją oraz zaufanie do ciała. Model ma funkcję orientacyjną. Nie jest diagnozą ani drabiną, po której należy wejść raz, aby już nigdy nie wrócić do wcześniejszych emocji. Autorka wyraźnie przedstawia ten proces jako cykliczny i zmienny. Po nowym objawie, pogorszeniu stanu, zabiegu, zmianie leczenia lub trudnym społecznym doświadczeniu można ponownie odczuwać szok czy złość. Szczególnie trafne jest wyodrębnienie przepraszania. Wiele osób czuje, że musi usprawiedliwiać odpoczynek, ból, potrzebę pomocy, wolniejsze tempo albo używanie sprzętu wspierającego mobilność. Ta faza ujawnia, jak głęboko normy produktywności i samowystarczalności wpływają na stosunek do własnych ograniczeń. Zygkolei faza Winy pokazuje potrzebę znalezienia jednoznacznej przyczyny, czasem skierowaną przeciw sobie, a czasem przeciw lekarzom, rodzinie lub instytucjom. Książka nie wymaga, by te reakcje uznać za racjonalne. Zachęca raczej, by je zauważyć i zbadać. W ten sposób model nie zamienia cierpienia w checklistę, lecz daje słowa do rozpoznania aktualnego położenia. Jego wartością jest normalizacja nawrotów emocji, a nie obietnica ostatecznego zamknięcia żałoby. Po trzecie, od wojny z ciałem do praktyki zaufania i współpracy. Książka przeciwstawia się popularnej narracji, według której wartościowa relacja z ciałem polega na dyscyplinowaniu go, naprawianiu za wszelką cenę albo pokonywaniu jego granic. Mattingly nie neguje potrzeby leczenia, rehabilitacji czy dostępu do opieki medycznej. Krytykuje jednak założenie, że każda trudność cielesna jest osobistą porażką, którą można usunąć odpowiednim wysiłkiem. Taka logika łatwo prowadzi do walki z bólem, zmęczeniem, potrzebą odpoczynku i zmianą możliwości, a więc do ignorowania sygnałów organizmu. Końcową fazą jej modelu jest zaufanie do ciała. Nie oznacza ono przekonania, że ciało zawsze będzie przewidywalne, zdrowe czy łatwe do zniesienia. Chodzi o uznanie, że osoba i jej ciało są po tej samej stronie. Ciało może ograniczać plany, lecz nie działa z intencją zdrady. Tu subtelne przesunięcie pozwala przejść od pytania, jak odzyskać dawną wersję siebie, do pytania, jak żyć możliwie uważnie w obecnych warunkach. W praktyce współpraca może oznaczać zmianę tempa, korzystanie z pomocy, uznanie własnych granic albo rezygnację z porównań z dawnym sobą. Nie jest to bierna rezygnacja. Jest to forma podejmowania decyzji oparta na aktualnej rzeczywistości, a nie na społecznym przymusie sprawności. Mattingly przedstawia zaufanie jako pracę odnawianą wielokrotnie, nie jako stały stan spokoju. Po czwarte, ciało jest także miejscem działania ableizmu, ageizmu, rasizmu i seksizmu. Mattingly nie ogranicza żałoby ciała do prywatnej psychiki. Wskazuje, że sposób, w jaki odczuwamy własne ciało, jest kształtowany przez społeczne hierarchie i normy. Ableizm premiuje sprawność, niezależność i wydajność, przez co potrzeba odpoczynku, pomocy lub urządzeń wspierających bywa traktowana jako defekt. Ageizm wzmacnia lęk przed starzeniem, a presja dotycząca wyglądu często przedstawia naturalne zmiany jako osobiste zaniedbanie. Autorka uwzględnia również wpływ seksizmu, rasizmu oraz innych systemów, które nierówno rozdzielają bezpieczeństwo, dostęp do opieki, wiarygodność i prawo do decydowania o własnym ciele. Ta perspektywa ma praktyczne znaczenie. Osoba, która wstydzi się ograniczeń, może uznać ten wstyd za całkowicie indywidualny problem. Książka pokazuje, że część tego obciążenia powstaje w odpowiedzi na komunikaty społeczne. Trzeba być sprawnym, szczupłym, młodym, atrakcyjnym, produktywnym i niewymagającym wsparcia. Rozpoznanie źródła nie usuwa bólu, ale ogranicza automatyczne obwinianie siebie. Jednocześnie Mattingly nie sugeruje, że analiza struktur zastępuje osobiste przeżywanie. Żałoba pozostaje konkretna i cielesna. Kontekst polityczny wyjaśnia jednak, dlaczego podobne zmiany mogą być dla różnych osób inaczej odbierane i inaczej kosztowne. Dzięki temu książka unika uproszczenia, w którym akceptacja jest wyłącznie kwestią pozytywnego nastawienia. Włącza relacje z ciałem w pytania o godność, dostępność oraz społeczne uznanie. Na koniec, opowiadanie, pisanie i uważność jako narzędzia nazywania doświadczenia. Forma książki łączy osobiste świadectwo Mattingly z doświadczeniami innych osób oraz z pytaniami do zapisywania po rozdziałach. Takie rozwiązanie odpowiada głównej tezie: żałoba ciała często nasila się w izolacji, gdy człowiek nie ma języka ani społecznego przyzwolenia, aby mówić o tym, co utracił. Historie nie pełnią wyłącznie funkcji ilustracyjnej. Pokazują, że podobne emocje mogą pojawiać się w odmiennych sytuacjach, bez unieważniania różnic między nimi. Ćwiczenia pisemne mają pomóc czytelnikowi zauważyć własne reakcje, potrzeby i przekonania. Mogą ujawnić na przykład, kiedy ktoś przeprasza za odpoczynek, obwinia się za chorobę albo wymaga od siebie funkcjonowania według dawnych standardów. Pisanie nie jest tu przedstawione jako technika gwarantująca ulgę. Jest sposobem na zatrzymanie automatycznej reakcji i bardziej precyzyjne nazwanie emocji. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy uczucia są mieszane, a osoba jednocześnie odczuwa stratę, wdzięczność, gniew i nadzieję. Autorka wskazuje też na uważność, twórczość, oddech, kontakt z naturą lub dostosowany ruch jako możliwe drogi pozostawania przy trudnym doświadczeniu. Nie są one cudowną metodą ani zastępstwem dla medycznego czy psychoterapeutycznego wsparcia. Ich rola polega na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni do odczuwania. Praktyczna wartość książki wynika więc z połączenia ramy pojęciowej z narzędziami, które pomagają czytelnikowi odnieść ją do własnej codzienności. Podsumowując, This is Body Grief będzie szczególnie użyteczna dla osób żyjących z przewlekłą chorobą, bólem, niepełnosprawnością, zmianami związanymi z wiekiem, urazem albo trudną relacją z wyglądem i jedzeniem. Może również pomóc bliskim, opiekunom oraz osobom pracującym wspierająco, ponieważ wyjaśnia, Dlaczego rady w rodzaju myśl pozytywnie lub po prostu zaakceptuj siebie zwykle nie odpowiadają na rzeczywistą stratę? Czytelnik dostaje przede wszystkim język do rozróżniania emocji oraz model, który nie karze za nieliniowość procesu. Praktyczną korzyścią jest możliwość zauważenia powtarzalnych reakcji, takich jak ignorowanie potrzeb, przepraszanie za ograniczenia czy obwinianie siebie. Intelektualną korzyścią jest zaś połączenie osobistego cierpienia z krytyką norm społecznych dotyczących sprawności, produktywności i wyglądu. Mattingly nie proponuje prostego programu samonaprawy. Jej podejście wymaga gotowości do pozostania przy niewygodnych uczuciach, co dla części osób może być emocjonalnie wymagające. Na tle wielu książek o obrazie ciała wyróżnia ją odejście od presji, by natychmiast pokochać swoje ciało. Na tle publikacji o chorobie i niepełnosprawności istotne jest natomiast konsekwentne użycie żałoby jako ramy dla zmiany. Przy jednoczesnym podkreśleniu sprawczości i współpracy z ciałem, książka nie obiecuje odzyskania dawnego życia. Oferuje bardziej realistyczne zadanie uznać utratę, badać jej źródła i stopniowo budować relacje, w której ciało nie jest przeciwnikiem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jane Mattingly, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.